Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Abel podjechał pod bramę pałacu. Jej podpory łączyły u góry kute w żelazie zdobienia, w które wpleciona była finezyjna litera F. Takie same litery znajdowały się na wieńczących słupy kamiennych wazonach. Nie ulegało wątpliwości, że to wielkopańska siedziba. Ogromny budynek w kształcie prostokątnej podkowy wyłaniał się powoli z porannej mgły. Ponownie uruchomił samochód i wolno podjechał pod pałac. Po szerokich granitowych schodach zbiegł do niego lokaj. Jego czarno-biała liberia pachniała lawendą. Abel przedstawił się i poprosił o widzenie z grafem. Przez olbrzymie drzwi frontowe został wprowadzony do holu. Posadzka wykonana tu była z glazurowanego kamienia. Usiadł na fotelu przy rzeźbionym kominku. Na przeciwległej ścianie zauważył czyjś portret, zresztą wysokiej próby. Podniósł się i podszedł do obrazu. Z ciemnego tła wyłaniała się szczupła, arystokratyczna twarz mężczyzny z bokobrodami. To jeden z poprzednich właścicieli pałacu? Ernest Fink von Finkenstein. Doleciał go głos z tyłu. Odwrócił się. Przed nim stał wysoki, szczupły mężczyzna w ciemnym garniturze. Na pewno był podobny do postaci ze zdjęcia Saula. Ten sam orli, arystokratyczny nos, regularne rysy i to samo przenikliwe spojrzenie. To on zbudował ten pałac. A potem o mało nie zbankrutował. Witam, jestem Cudona. Obecny pan na Włościach, przedstawił się graf. Miał mocny uścisk dłoni. Powiedziano mi, że trudził się pan tu aż z Gdańska. Abel przedstawił się i powiedział. Książę, prowadzę śledztwo w bardzo skomplikowanej sprawie. Mam wrażenie, że mógłby mi pan pomóc. Ale Cudona przerwał mu bezceremonialnie. Zdążymy, radco. Najpierw herbata. Przeszli parę kroków i usiedli przy małym stoliku z marmurowym blatem. Czy pan wie, że w naszym pałacu w roku 1807 zatrzymał się Napoleon? Planował tu kolejne podboje i romansował z panią Walewską. Zezwolenie na budowę pałacu wydał sam król, Fryderyk Wilhelm I. Monarcha nałożył na naszych poprzedników Finkensteinów obowiązek wydzielenia w nowo zbudowanym pałacu osobnego skrzydła przeznaczonego na rezydencję dla siebie i swojej małżonki. Od tej pory pałac zaliczano do tak zwanych królewskich. Para monarsza wykorzystywała go w czasie swoich podróży z Berlina przez Malbork do Królewca. Król korzystał z pałacu? Wielokrotnie. Zresztą, czy można nie zachwycać się naszymi Prusami wschodnimi? To niemiecki geniusz ucywilizował te dzikie tereny. Wydarliśmy ziemię puszczy. Pobudowaliśmy drogi, zamki, mosty i pałace. Założyliśmy parki, przekopaliśmy kanały i przepusty wodne. Niech pan pomyśli, jak tu będzie pięknie za 50 lat. Abel obserwował swojego rozmówcę, próbował go sobie wyobrazić, jak ciągnie rannego Saula Rotenberga przez ziemię zbryzganą krwią i pokrytą ludzkimi wnętrznościami. Żyd i wschodnio-pruski graf, dziwna para. Jakie jeszcze sekrety wiązały tych ludzi? Ogromny ten pański pałac, powiedział i spojrzał do niej prosto w oczy. Idealny na schowek. Można by ukryć tu coś, czego inni nie znaleźliby przez dziesiątki lat. Sądzi pan? Dona nie podjął tematu. Jest czujny? Ostrożny? Wszystkiemu zaprzeczy. Przez głowę Abela przelatywały pytania i przypuszczenia. Spojrzał w górę, by zebrać myśli i jego uwagę przyciągnęła attyka pałacu. Na jej gzymsie umieszczone były 4 rzeźby figuralne naturalnej wielkości. To alegoria 4 pór roku w postaci Jowisza, Junony, Herkulesa i Wenery, powiedział Dona, widząc jego zainteresowanie. Właśnie je oczyściliśmy. Czeka nas wielkie wydarzenie. A mianowicie? Proszę sobie wyobrazić, że oczekujemy w lecie wizyty naszego Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera. Abel zastygł w bezruchu. W pierwszej chwili pomyślał, że to nie dzieje się naprawdę. Hitler będzie pana gościem? Wydusił z siebie wreszcie. Widzę, że jest pan zaskoczony. Nie dziwię się. Człowiek, który odbuduje wielkie Niemcy, będzie gościem w naszym wschodnioeuropejskim zaścianku. Mogę panu zdradzić, że towarzyszyć mu będzie szef SS Heinrich Himmler i jego adiutant, a mój serdeczny kolega szkolny Karl Wolf. Musi pan być osobą wpływową, panie Dona, powiedział, aby zyskać kilka sekund na czasie. Tak, znam osobiście Hitlera z dawnych lat, popieram go i bardzo w niego wierzę. Abel miał mętlik w głowie. Coś się tu nie zgadzało. Zaczęło w nim kiełkować koszmarne przeczucie, że rozmawia z niewłaściwym człowiekiem. — Panie hrabio, czy zna pan niejakiego Saula Rotenberga? — zapytał wprost. Arystokrata wyglądał na zaskoczonego. — Pierwszy raz słyszę to nazwisko. To w jego sprawie pan tu przyjechał? Abel miał wrażenie, że za chwilę Jowisz, Junona, Herkules i Wenera razem zwalą mu się na głowę. — I nie służył pan z Saulem Rotenbergiem na froncie zachodnim podczas ostatniej wojny? — Służyłem w Rosji, pod Kurskiem. To jakieś nieporozumienie. Chyba, że... W oczach hrabiego pojawiły się iskierki zrozumienia. Chyba, że... Abel czuł suchość w ustach. — Chyba, że mnie pan pomylił z moim wujem, Heinrichem. Ja nazywam się Aleksander Cudona, panie radco. Powinienem się panu przedstawić z imienia i nazwiska, ale szczerze mówiąc, wszyscy tu wiedzą, kim jestem. To Heinrich służył we Francji. Z tego, co pamiętam, walczył w 240. Dywizji Piechoty pod Ypres. Zaszło nieporozumienie, panie Cudona. Abel poczuł uderzenie gorąca. Przepraszam, ale w aktach wojskowych pana wuja jako adres podano właśnie Finkenstein, stąd zapewne moja pomyłka. Teraz rozumiem. Tak się złożyło, że Heinrich przed mobilizacją przebywał u nas w Finkenstein. Zapewne dlatego taki adres wpisano w akta. A tak w ogóle łatwo nas pomylić, panie Abel. My, Donowie, jesteśmy do siebie tacy podobni. Gdzie znajdę pana wuja? W Tolkienen. To kawał drogi stąd, niedaleko Rastenburga. Czego właściwie chce pan od mojego wuja? Szukamy czegoś, co należało do jego dawnego towarzysza broni. Sądzimy, że pana wuj mógłby nam pomóc. Rozumiem. Graf nie wyglądał na przekonanego. Może zostanie pan na obiedzie? Bardzo dziękuję, ale mam mało czasu. Służba to służba.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.